Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim widzom, dzień dobry wszystkim słuchaczom, bo wiem, że też są Państwo z nami na platformach streamingowych, na takich jak Spotify, Apple Podcast i innych różnych popularnych, dobrych platformach. Witam widzów na serwisie YouTube. Dzisiaj kolejny program. Zachęcam do tego, żeby obejrzeć poprzedni odcinek programu strategicznego, gdzie rozmawiamy o tym miejscu Polski w świecie w kontekście rywalizacji mocarstw, jak myśleć o naszym państwie, czy w kategoriach państwo ambitne, państwo, które chce się rozwijać, państwo, które chce o sobie decydować, czy może też jakiś mały gracz na tej planszy i mocarstwa niech się dogadują wyżej. Dzisiaj kolejny odcinek, drugi odcinek o przyszłości. Jeżeli rozmawiamy o przyszłości, to ja pozwolę sobie na początku tutaj przywitać znany i lubiany dr Karol Wasilewski, czyli 4CF oraz Instytut Badań nad Turcją. Dzień dobry Karolu, kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
Oraz gospodarz również tych naszych spotkań, profesor Łukasz Federek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, Łukasz.
Dzień dobry.
Dzisiaj jest nas trzech Nostradamusów, moglibyśmy powiedzieć trzy pytie z Delf, które też udzielały przepowiedni w świątyni akurat na podstawie dymu jakiegoś unoszącego się ze szczeliny ziemi. Mamy trochę utrudnione zadanie, bo dymu nie ma, chociaż mówiąc slangiem młodzieżowym, wiele dymu na świecie się dzieje. Jak to myśleć, nie wiem, czy przydaliby się tarociści, jacyś astrologowie. Całe szczęście mamy Karola Wasilewskiego, który się przyszłości przygląda. Ja pozwolę sobie rozpocząć od ciebie, Karolu, bo byłeś na spotkaniu urodzinowym Podróży bez paszportu i tam właśnie rozmawialiśmy o przyszłości, co czeka nas w 2024 roku. Miałeś taki notatnik ze sobą, którym zaznaczałeś, przewidywałeś, co może się takiego stać. Nawet była to jedna z ostatnich wypowiedzi i przyznam, że nie mam zapisu z tego spotkania, nie mam twojego notatnika i zastanawiam się, na ile te rzeczy 16 maja nagrywamy się gdzieś w twojej głowie ziściło w rzeczywistości, jak to widzisz?
Zacznę od tego, że wolałbym trzech muszkieterów, a nie trzech Nostradamusów, czy tam różne inne te skojarzenia, które nam, ludziom, którzy zajmują się przyszłością, pewnie do tego dojdziemy, średnio się kojarzą, nie? Bo właśnie jest takie popularne przekonanie, że szklana kula, patrzymy, co tam się dzieje i coś z tego wyciągamy, albo ta kula bilardowa.
Chiromanci.
Co do tych przewidywań, czy tego, jakim rokiem miał być 2024, najbardziej przyznam szczerze, zapadła mi w pamięć, trudno powiedzieć przepowiednia, no ale użyjmy już tego słowa, o tym, że 2024 rok będzie rokiem sztucznej inteligencji, ale potwierdzenia jej rynkowych, konkretnych zastosowań. Rokiem, w którym, i tu się powinienem dodać zresztą, to nie jest jakaś moja prognoza, tak? Ja się powoływałem tutaj na ekspertów po prostu badających ten rynek, bo to jest może warto powiedzieć, że ja paradoksalnie jako osoba zajmująca się przyszłością mało wiem na temat przyszłości, ale mam ekspertów, którzy wiedzą, od których mogę zebrać wiedzę, przetworzyć i coś z tego być może, a raczej mam nadzieję, że mądrego wyciągnąć. A więc ci eksperci podkreślali, że 2023 rok bez wątpienia był takim rokiem sztucznej inteligencji, tego hype'u i tak dalej, a 2024 rok będzie musiał być rokiem jej praktycznych zastosowań. I przyznam szczerze, że zwróciłem uwagę najbardziej na tę przepowiednię, bo po prostu patrzę na to, co dzieje się na rynku i tutaj sprawdzam, czy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja, czytaj, czy firmy produkujące sztuczną inteligencję, że tak się ładnie wyrażę, rodzące może sztuczną inteligencję, w ten sposób może powinienem powiedzieć, czy dowiozą tych oczekiwań rynku, żebyśmy rzeczywiście zobaczyli coś, co zachwyci nas nie tylko pod kątem takim, ojej, jakie to jest piękne, ojej, jak to zmieni nasz świat, a po 10 latach stwierdzimy, ojej, jednak nie zmieniło, ale coś, na co spojrzymy i powiemy, oho, rzeczywiście pomogło mi to podnieść produktywność. Oho, rzeczywiście działa to nie tylko dlatego, tutaj nawiązuję do najnowszych badań, jakie miałem okazję czytać, że wierzę, że to działa, bo się okazało, że sztuczna inteligencja też działa na zasadzie efektu placebo. To znaczy wierzymy, że ona nam pomaga i nagle się okazuje, że nam pomaga, nie? Jeśli chodzi na przykład o modele językowe, którymi się posługujemy. I to jest ten powód, dla którego no bardzo patrzę na ten rok pod tym kątem przede wszystkim.
Łukaszu, czy świat stosunków międzynarodowych, jako też jedna z tych subdyscyplin nauk politycznych, mamy wielu badaczy polskich, mamy wielkich klasyków, czy nauki społeczne, może o tak, mają właśnie swoich takich myślicieli, mogliśmy powiedzieć, czy są tam jacyś Sybilowie, którzy też w jakiś stopniu zajmowali się tą analizą przeszłości, biorąc pod uwagę różne czynniki, czy w świecie stosunków międzynarodowych ktoś się tym tematem tak kompleksowo zajął?
Jak najbardziej. Tutaj jest kilka nazwisk, ale ja myślę, że zacznę od Filipa Tetlocka. To jest człowiek, który powiedział o tym, że są dwa rodzaje ekspertów. Karol, wspominałeś o tym, że bazujesz na wypowiedziach ekspertów. I pamiętaj, że w świecie Tetlocka są dwa rodzaje ekspertów. Są lisy i jeże. I warto słuchać lisów, bo ich prognozy są trafne. Prognozy jeży są nietrafne. I Filip Tetlock nie tyle zajmował się przewidywaniem przyszłości, co badał trafność przewidywań, prognoz prognostycznych. I robi to nadal zresztą. I jego pierwsze badania z lat 70. i 80. były takie mało optymistyczne, to znaczy w grupie, zadając pytania o przyszłe wydarzenia polityczne, w rodzaju wyników wyborów, czy przebiegu wojen toczonych, czy negocjacji pokojowych, czyli standardowe procesy polityczne, doszedł do wniosku, że eksperci z zakresu stosunków międzynarodowych i nauk politycznych mają mniej więcej podobną trafność swoich przewidywań jak grupa kontrolna, czyli ludzie pytani na ulicy.
Niektórzy, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, bo niektórzy dopowiadają tutaj złośliwie, że jak małpy po prostu, które rzucają lotkami.
Tak, no nie była to wysoka, nie była to wysoka, ale to był punkt wyjścia i Tetlock jakby badał dalej i doszedł do wniosku, że jest grupa tych ekspertów, którzy mają wyższą trafność przewidywań, prawda? Bo jakby zacząłeś, Mateuszu, od tych metafor, które się Karolowi nie spodobały z Pytią. Natomiast no, to jest też przewidywania przyszłości, nie możemy naukowo się odnosić do przyszłości, ale możemy naukowo badać trafność przewidywań przyszłości i zastanawiać się, co wpływa na to, że jedni są lepsi w jej przewidywaniu, a drudzy gorsi. No i tym właśnie zajmowały się mniej więcej zespoły badawcze, w których Filip Tetlock uczestniczył na przestrzeni lat. I zauważył on, że pewna grupa ekspertów, których nazwał lisami, ma powyżej średniej sprawdzalność swoich prognoz. Ale jest też druga grupa ekspertów, których określił mianem jeży, którzy mają poniżej średniej, czyli ich przewidywania są mniej prawdopodobne, że się sprawdzą, niż gdybyśmy zapytali przeciętnego Kowalskiego czy Smitha na ulicy. I co różniło te dwie grupy? Zasadniczo jedna cecha, to znaczy przywiązanie do pewnego dogmatycznej teorii czy pewnej wizji świata. Dlatego Jerzy nazwał jeżami, bo to są ludzie, którzy wierzą, że są na przykład realistami politycznymi albo geopolitykami, albo są zwolennikami w świecie ekonomii, nie wiem, keynesowskiej ekonomii na przykład, prawda? Jakiejś, nieważne jakiej, ale ważne, że są dogmatycznymi wyznawcami jednej określonej szkoły myślenia i deklarują się jako tacy i próbują przewidywać przyszłe wydarzenia przez pryzmat tej jednej teorii. To są Jerzy. Oni są może świetnymi teoretykami, natomiast jako progności to bardzo kiepski wybór. Lisy natomiast znają wiele teorii, potrafią się skorzystać z wielu narzędzi analitycznych i prognostycznych, są otwarci na nowe informacje i osiągają znacznie wyższe wyniki prognostyczne.
Z chęcią bym wzbogacił to, jeśli mogę wejść w słowo, bo Łukasz mnie tutaj zainspirował, bo warto też zwrócić uwagę taki inny fenomen związany z badaniami Tetlocka, bo przy okazji Tetlock też sprawdzał, jak reagują ci eksperci na te swoje wypowiedzi, czy na te prognozy, które się nie sprawdziły. I cóż, okazało się, że po pierwsze, no oczywiście nie przyznają się do tego, że się mylili, tak? No któż by z nas się przyznawał, prawda? Natomiast, no właśnie, Łukasz mówił o tym dogmatyzmie. No i udzielane były też takie odpowiedzi, które pokazywały ten taki właśnie bardzo wąski odbiór świata, tę niechęć do wyjścia poza to, w co, no chyba powinienem użyć tego słowa, w co wierzę. Odpowiedzi typu historia potwierdzi, że miałem rację. Źle mnie zrozumieliście. Nie, 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 to było trochę inaczej, nie? I w sensie jakiś taki proces uzgodniania. I dlaczego to jest takie właśnie, ważne? No właśnie, no bo Tetlock z czasem doszedł do takiego, i to już jest chyba określenie, które mam wrażenie jest też bardzo popularne w Polsce, a przynajmniej ludzie są zaznajomieni z nim, stworzył taką kategorię ludzi super forecasterów. Okazało się właśnie, że to nie są ludzie wyposażeni w jakiś wybitny talent, tak? No bo jak tutaj nawiązujesz do tych wszystkich takich profetycznych tych przeszłości, tak? Tego Nostradamusa i tak dalej, to mamy takie poczucie, że są pewni ludzie, którzy rodzą się z darem widzenia, nie? I to poczucie towarzyszyło ludzkości od setek, jeśli nie od tysięcy lat. Tymczasem okazuje się, że nie, że są to ludzie, którzy posiadają pewne kompetencje, te kompetencje, o których Łukasz mówi. Przede wszystkim otwartość na świat. Po drugie, zdolność do zmiany swoich założeń, jeśli spojrzymy na tę rzeczywistość i okazuje się, że jest ona błędna. No właśnie, zdolność też do takiego, tego, co my w badaniach nad przyszłością czy w swojej praktyce foresightowej nazywamy reframingiem, nie? Wyobrażenia sobie, że może być inaczej, spojrzenia na problem z zupełnie innej strony. I cóż, tak trwa, można powiedzieć, ta odwieczna batalia między lisami i jeżami, jakby powiedział Łukasz, czy tak, między analitykami, którzy są skłonni przyznać się do porażki i wyciągnąć z niej wnioski, a tymi, którzy no, niekoniecznie mają ochotę przyznawać się do błędów i weryfikować swoje założenia, trzymając się ciągle twardo jakiejś idei czy jakiejś teorii.
Tak. Z Tetlocka może nie jestem aż tak zapoznany z jego pracami, aczkolwiek czytałem jeden z wywiadów dostępny na portalu Obserwator Finansowy i akurat tam odpowiedział na pytanie dziennikarza, który pytał się, jak odróżnić dobrą prognozę od słabej. I on powiedział, że rzeczywiście, jeżeli ekspert używa pewnych sformułowań i tutaj wymienił prawdopodobnie, chociaż w przypadku, to można, cytuję, można rzeczywiście założyć, że wie, o czym mówi, że w praktyce sprowadza się to do różnicy pomiędzy stwierdzeniami bardzo możliwe, że w przyszłym roku, którą wypowiada słaby ekspert, i istnieją szanse na poziomie takim a takim, że w przyszłym roku będzie recesja, ale pod warunkiem, że, które wypowiada ekspert rzetelny. Tutaj cytuję wywiad właśnie, który przeprowadził pan Sebastian Stodolak.
No tak, musimy tylko pamiętać, że w takiej rzeczywistości, która nas otacza, nas, mówię teraz też analityków polityki zagranicznej i po prostu badaczy stosunków międzynarodowych, panuje i powiedziałbym powszechnie małe przyzwolenie na tego typu sformułowania. I jedna szkoła mówi, że no, to dobrze. Bo to te materiały analityczne, które musimy przedstawiać, muszą być wyzbyte, no właśnie, między innymi tak zwanych dupochronów. Przepraszam za to określenie, ale może się wszystkim skojarzy. Musi być pozbawione tych wszystkich takich zabezpieczeń, dojdzie do tego, chyba że coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. i że wszyscy wiemy, w jaką grę tak naprawdę gramy, tak? To znaczy, że gramy w grę, w której no, nie mamy pełnej wiedzy, zdajemy sobie sprawę, mówiąc obrazowo, że ta polityka, analiza polityki jest trochę jak patrzenie na górę lodową. My tak naprawdę wiemy bardzo mało, nie? Liczy się to, co jest pod wodą. I myślę, że to podejście byłoby do zaakceptowania i jest do zaakceptowania tak długo właśnie, jak zdajemy sobie sprawę z tych elementów kluczowych, tych, które wymieniłeś i te, na które teraz ja zwróciłem uwagę, tak? To znaczy, że no, nasza wiedza jest ograniczona. Znowu, przepraszam, że podstawy. Po drugie, że mówiąc o prawdopodobieństwie, musimy sobie no, jakoś to prawdopodobieństwo kwantyfikować i wiedzieć, co mamy na myśli. No, po trzecie, właśnie wiedząc, i to jest bardzo ważny element każdej analitycznej prognozy, czy w ogóle wszystkich tych twierdzeń analitycznych, co wykrzacza te nasze prognozy. To jest jedna z najistotniejszych kwestii, która w ogóle bardzo często wpływa na sposób analizy i opowiadania o tym świecie, który analizujemy, że mam wrażenie, że również przez tę taką presję wywieraną na analityka, że analityk nie może, czy na analityczkę, że nie może powiedzieć, dojdzie do tego, chyba że coś tam, szereg analityków tkwi w takim rozgardiaszu, bo boi się zrobić błędu. I jedna z, uważam, najciekawszych rzeczy, których uczył między innymi, i tu nie zdradzę pewnie żadnej tajemnicy, w piśmie Sławomir Dębski, dyrektor, była taka, że analityk ma prawo zrobić błąd. I jeśli zrobi ten błąd, to jeszcze nie jest nic złego. Zła jest sytuacja, w której analityk nie wie, dlaczego zrobił ten błąd, tak? Nie potrafi dokonać tego procesu refleksji. Przeszacowałem to. Uznałem, że to jest zbyt ważne. Byłem pod wpływem jakiegoś tam paradygmatu, który był zupełnie nieprzystający do tego. Tutaj może kropkę postawię.
Łukaszu?
A ja uzupełnię to, że tak, mamy przy sondach takich wybiegających w przyszłość, operujemy na prawdopodobieństwie. Różnie konceptualizowane jest to prawdopodobieństwo, ale nie będziemy w to wchodzić teraz. Natomiast chcę zwrócić tylko uwagę, że w odbiorze powszechnym, gdy mówimy, że coś jest stosunkowo prawdopodobne, albo dodajemy, to też ciągły spór, który trwa, dodajemy cyfrę, prawda? Sądzimy, że z 60% prawdopodobieństwem wojna na Ukrainie nie skończy się w tym roku. To jest 60% prawdopodobieństwo, prawda? Czyli jeżeli rzeczywiście się nie skończy, prawda, co to oznacza, tak? Albo prognozujemy wynik wyborów z 70% prawdopodobieństwem, tak? I ten odbiór powszechny prognoz to jedno, a taka rzetelna, czy też naukowa, bądź po prostu konsekwentna ocena prognoz, no, zakłada wykorzystanie narzędzia zwanego skalą Breera i jakby ocenianie właśnie systematyczne takich sądów i możliwość ich weryfikacji, ewentualnie usprawniania. I to jest to, dlaczego to jest ten proces, który się dzieje w porządnych instytucjach analitycznych, w których no, dąży się do właśnie to, o czym wspomniał Karol, nie tyle do identyfikowania lepszych bądź gorszych prognostów, ale wskazywania na jakie czynniki były doszacowane, a inne niedoszacowane. Oczywiście, gdy przechodzimy do takiej praktyki, to no warto, można sobie to zwizualizować tym, co pisał Nicholas Nassim Taleb w swoim Czarnym Łabędziu, że mamy różne, otaczają nas w życiu naszym społecznym, różnego rodzaju systemy, tak? System, który on tak trochę publicystycznie nazwał przeciętnostanem i ekstremistanem, tak? I w przeciętnostanie nasze prognozowanie oparte o ekstrapolację trendów przeszłych jest możliwe, prawda? W ekstremistanie, czyli tam, gdzie zjawiają się te wpływają te czarne łabędzie, jest to niemożliwe. Mamy zupełnie inną naturę tej rzeczywistości, tak? Można to zobrazować różnicami w prognozowaniu takich zjawisk politycznych jak wybory i prognozowaniu i próbie prognozowania takich zjawisk społecznych jak rewolucje, jak wyniki rewolucji, czy masowych ruchów, czy wojen, prawda? Przebiegu wojen, ofensyw. Wybory są, operujemy tutaj skalą tego przeciętnostanu. Mamy zmienne, których przynajmniej liczbę znamy i większą szansę trafnych prognoz. W procesach takich jak rewolucje czy wojny, to jest kwestia naszej wyobraźni. Trochę inne kompetencje są potrzebne do śledzenia jednych bądź drugich procesów, a oczywiście tym, co jest najbardziej nieprzewidywalne i tu nawiążę do tego, czego Karol rozpoczął nasze spotkanie dzisiejsze, to jest rozwój wiedzy. Tak? A o tym z kolei pisał jeszcze inny klasyk, czyli Karl Popper.
Elitom politycznym, również europejskim elitom, bo również klasie politycznej w Polsce powinno zależeć, żeby społeczeństwo miało jakieś dobre narzędzia do przewidywania tej przyszłości. Czyją jest domeną może jakby przewidywania, prognozowanie przyszłości, czy tylko to jest w rękach tych, którzy, no właśnie, tych wielkich tego świata, w rękach analityków administracji państwowej. Mówię też o tym, że może być to taki dosyć ważny oręż, miecz obosieczny.
Karol, Łukasz mnie zainspirował do szeregu rzeczy tutaj i teraz tak zastanawiam się, bo jest mnóstwo rzeczy, które chcę dodać, dopowiedzieć, które gdzieś tam mogą być dla naszych słuchaczy pewnie ciekawe, a może nie, ale no bo właśnie zadałeś jeszcze w poprzedniej części rozmowy pytanie, skąd to się w ogóle wzięło, jaki to ma związek ze stosunkami międzynarodowymi. Łukasz nam tutaj opowiedział o Tetloku, ale ja bym dopowiedział jeszcze jedno. Gdzie się narodziła taka ustrukturyzowana refleksja nad przyszłością? Nie? Otóż w randzie. No bo okazało się, że po pierwsze trzeba gdzieś tam zastanawiać się, co tę przyszłość będzie mogło kształtować, ale po drugie szereg różnych takich metod foresightowych, które są stosowane, typu metoda delficka, no miało swoje miejsce właśnie w tym, że w armii amerykańskiej zauważono, że jak mówi coś pan generał, to nagle wszyscy na sali milkną i potakują w dużym uproszczeniu, bo przecież to pan generał, prawda, łysy czerep nie może się mylić, mówię oczywiście w nawiązaniu do siebie również łysego. I w związku z tym trzeba było wprowadzić jakieś metody, które zredukują wpływ no właśnie tych różnych takich bajasów wynikających czy tych poznawczych wykrzywień, tak, wynikających no choćby z rangi, innej rangi mówiącego. Z doświadczenia czasem też. Więc to, że potrzeby amerykańskiej armii wskazywały na refleksję nad przyszłością, czy konieczność posiadania tej ustrukturyzowanej refleksji nad przyszłością, to nam też może pokazywać, jak ona no, po prostu przeniknęła na grunt stosunków międzynarodowych, no i że jednak była potrzebna. Druga sprawa, o której wspomniał Łukasz, to jest ta kwestia skali prawdopodobieństwa. Która to skala, ta, którą już przejmujemy, narodziła się po prostu w CIA. Bo zauważono, że gdy analitycy mówią politykom, że coś jest prawdopodobne, albo bardzo, albo mało, to mówią o dwóch innych rzeczach analitycy i politycy. W związku z czym postarano się to jakoś wystandaryzować. Czy jest to narzędzie idealne? Pod żadnym pozorem. No bo ktoś, kto tym zajmuje się długo, pewnie powiedziałby nam, no jak zweryfikować post factum, czy ja miałem rację, jak powiedziałem w 60%, że dojdzie gdzieś do wojny. No a dlaczego 60, a nie 13? Nie? I czy bliżej byłbym prawdy, gdy miałbym 13, czy 60, czy 98 na przykład? Tak? Zostawmy to na razie. Na razie chcę zwrócić uwagę na użyteczność tego narzędzia. A teraz nawiązując do tego twojego pytania, w zasadzie po co to jest, do czego i czemu się może przydać, czy to jest narzędzie
wyłącznie... Może niebezpieczne dla kogoś przewidywanie przyszłości.
No to akurat na to odpowiedź mam bardzo prostą. Jest taki serial Futurama, gorąco polecam, i tam jest Uniwersytet Marsa. I jak się wchodzi na Uniwersytet Marsa, to jest taki napis: wiedza czyni przerażonym. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre podsumowanie wszystkich elementów, o których będziemy rozmawiali, no ale też twojego pytania w tym momencie. Natomiast chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną absolutnie podstawową rzecz, o której już Łukasz zaczepił, wspominając o różnych narzędziach, tak? My bardzo często podkreślamy gdzieś, no zwłaszcza jak mamy jakiekolwiek interakcje z klientami, że my nie przewidujemy przyszłości. Bo podstawowa kwestia związana z dyscypliną jest taka, że przyszłość jest nieprzewidywalna. Jakbym ja chodził do klientów i do ludzi i rozpowiadał, że przyszłość jest przewidywalna i ja tę przyszłość znam, no to byłbym po prostu albo czarodziejem, no zasłużyłbym w każdym razie na wszystkie te sformułowania, które pojawiły się na początku.
Przyszłość tak, to nie jest... na muszkietera dodajmy, a nie te
pierwsze. Nie na muszkietera, tylko na te pozostałe. Na muszkietera to może, kto wie, może niebawem. Wracając, skoro przyszłość jest nieprzewidywalna, no to wiemy, że istnieją tak naprawdę, nie istnieje przyszłość, istnieją przyszłości, prawda? I niektóre wizje ścieżek przyszłości są po prostu bardziej prawdopodobne, choćby ze względu na różnego rodzaju trendy, zmiany na świecie i tak dalej. Na razie to zostawmy w tym miejscu, bo o trendach jeszcze wypadałoby powiedzieć jedno słowo. No i co my w związku z tym możemy zrobić? I jedyne, co możemy zrobić, i zobaczcie, to jest jakże skromny cel, to jest jakoś spróbować sprawić, żeby ta przyszłość, która jest dla nas bardziej korzystna, żeby to tę przyszłość, wizję przyszłości przybliżyć. I oczywiście teraz już wracam do tych stosunków międzynarodowych. W różnych przypadkach różne zastosowanie czy różna interpretacja będzie tego ostatniego elementu, o którym powiedziałem. No bo spójrzmy na takie Stany Zjednoczone i chyba najbardziej znany dokument taki scenariuszowy, jakim jest Global Trends. To jest taki dokument publikowany każdorazowo przez każdą administrację. To jest dokument, który mniej więcej dokonuje, jakie to są w ogóle pokrewieństwa z analizą polityki zagranicznej. Dokonuje analizy otoczenia, no bo wskazuje, jakie trendy wygląda na to, że będą wpływać na przyszłość. Akurat w tym momencie, w którym piszemy ten raport. Raport jest, jeśli dobrze kojarzę, co 5 lat odnawiany. Wskazuje, w jakie ścieżki przyszłości może się to ułożyć, jakie scenariusze. No i w związku z tym jest to jakieś narzędzie, no właśnie dla Stanów Zjednoczonych, żeby zastanowić się, co zrobić, my, mocarstwo globalne, możemy, żeby spróbować popchnąć tę rzeczywistość w interesującym nasz kierunku. I to są Stany Zjednoczone. Ale to w żaden sposób nie znaczy, że państwa mniejsze, typu Polska, nie powinny takiej refleksji snuć. Wręcz przeciwnie, ponieważ Polska jest państwem rangi średniej, a w związku z tym jest państwem dalece bardziej narażonym na wszelkiego rodzaju turbulencje w stosunkach międzynarodowych, przeobrażenia w porządku międzynarodowym niż mocarstwa globalne, na konsekwencje, o to mi chodzi, tym bardziej powinna oddać się antycypacji pewnych zjawisk i wczesnemu przygotowaniu polityk, mając oczywiście na względzie, no przepraszam, że do tego wracam, ale znowu nie chcę występować w pozycji czarodzieja jakiegoś, tak? Ten skromny cel, do czego nam to służy? Tylko teraz i znowu nawiązując do początku twojej wypowiedzi, Mateuszu, no bo cel skromny, nie? Wracam. A zadałeś takie pytanie, czy my mamy być ambitni, czy po prostu zdać się na rzeczywistość? Pewnie możemy zdać się na rzeczywistość, uznając, że jesteśmy państwem średniej rangi, nie mamy takiego potencjału jak Stany Zjednoczone, więc nie popchniemy absolutnie tej rzeczywistości w interesującym nas kierunku. Ale możemy też podejść do tego w ten sposób, że jako państwo, które no, jest tworem, na które składają się między innymi obywatele, jest wobec tych obywateli w jakiś sposób odpowiedzialny i ma jednak w takiej makro skali państwowej potężne narzędzia do organizacji życia społeczno-polityczno-kulturalnego. Na razie zostawmy wszelkie zaburzenia z boku, że jest za tych obywateli odpowiedzialne. I w związku z tym, tym bardziej powinno się na różnego rodzaju zaburzenia przygotowywać, choćby po to, żeby powiedzieć obywatelom, że zobaczcie, staramy się antycypować szanse, staramy się antycypować zagrożenia, staramy się wykorzystywać w związku z tym te szanse, prowadzić takie polityki, które umożliwią nam wykorzystywanie szans, które będą w przyszłości, zabezpieczyć się przed ryzykami. I wydaje mi się, że z dużą łatwością znaleźlibyśmy szereg różnego rodzaju zagrożeń, przed którymi moglibyśmy się uchronić, a być może którymi już się chroniliśmy, wykorzystując tę wczesną antycypację. Ale teraz jakby się to mogło, już tylko kończąc ten wątek, przełożyć na polityki. No znowu moim ulubionym przykładem to są te wszystkie kwestie związane z technologią, które proszę wybaczyć, że bardzo wulgarnie, ależ to strasznie wulgarnie uproszczę. Otóż od dłuższego czasu, jak wiecie, mówimy o tym, że media społeczne ryją nam społeczeństwo. I wydaje mi się, że żadnego mieszkańca Twittera, obecnie X-a, nie trzeba do tego przekonywać. No w ostatnich miesiącach polski Twitter wygląda jak jakieś, nie wiem, forum administrowane przez, nie wiem, Rosjan, podsycających tylko co chwilę jakieś spory, w której tak jesteśmy głęboko uwikłani, nie? I zobaczcie, my to mówimy od, nie wiem, lat 10, może 15, musiałbym się dobrze zastanowić. Coraz lepiej rozeznajemy zagrożenia. Jesteśmy już po wiele lat po lekturze książki Szoszanny Zubow i jesteśmy już nawet po lekturze wielu książek, które mówią, to nieprawda, że technologie są neutralne, jeśli są zaprojektowane w taki sposób, żeby uzależniać, wykorzystując pewne mechanizmy funkcjonowania ludzkiego umysłu. I my nadal nie wiemy, co z tym robić. I pewnie możecie powiedzieć, my jako Polska nic nie możemy zrobić, ale spójrzmy na Polskę jako część większej struktury, która już kształtuje politykę wobec tego typu platform Unii Europejskiej. Jak mamy robić politykę? Już widzę. Bez posiadania insightów na temat przyszłości, które moglibyśmy podać naszym sojusznikom, którzy z nami tę politykę współkształtują. Oczywiście możemy liczyć na to, że spadnie nam w ramach objawienia coś, wpadniemy na coś w ostatniej chwili. Ja to rozumiem, ja wielokrotnie jestem osobiście fanem takiego podejścia, bo lubię, jak wszechświat coś na mnie zrzuci, ale ja nie jestem państwem, które musi dbać o swoich obywateli. Zamykam, a nie, muszę dodać ostatnią rzecz, obiecałem wam, trendy.
Z trendami to dodasz po przerwie, poczekaj jeszcze może.
Na koniec te trendy.
Muszę teraz, bo zapomnę. Słuchajcie, jedna podstawowa rzecz. Mówimy o trendach jako tym, co kształtuje świat, tak? Ale to jest bardzo niebezpieczne, patrzeć na trendy i myśleć sobie, tak na pewno będzie. Bo trendy ulegają różnym zaburzeniom. I przecież wielcy aktorzy nie zdają sobie z tego sprawy, że na przykład zielona transformacja może ulec zaburzeniu. Któż mógł się tego spodziewać? Na pewno nikt, kto wie, że jest coś takiego jak konflikty technologiczne i zawsze były w historii ludzkości, oporowi wobec kosztów transformacji. Kropka.
Tak. Świat stosunków międzynarodowych bardzo często ma problem i też analitycy, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak jest, jak ja pytam, rozmawiam z ekspertów, jaki jest stan rzeczy, a co jeszcze mówiąc o jakimś prognozowaniu, Łukaszu?
Tak, no to jest, natomiast pytanie jak jest oczywiście wyjściem do odpowiedzi na pytanie jak będzie, prawda? Bo nie mamy lepszej metody niż patrzenie na przeszłość, bo tak naprawdę nie badamy teraźniejszości, badamy tą najbliższą historię, prawda, tą świeżą historię i na tej podstawie tej bardziej świeżej historii czy dalszych wydarzeniach próbujemy coś powiedzieć na temat przyszłości. To jest, nawiązując do twojego wcześniejszego pytania, pewna luka, którą my mamy jako państwo, rzeczywiście, że my inwestujemy w naukę i nauki społeczne mówią o tym, jak jest i to jest konieczne tworzywo, żeby generować jakiekolwiek prognozy. Natomiast nie ma mechanizmów, które by wspierały jakoś systemowo właśnie foresight czy działania prognostyczne, bo znowu odwołując się do twojego wcześniejszego pytania, Mateuszu, co robić, pytanie leninowskie wręcz, to wydaje mi się, że są tutaj dwie ścieżki, to znaczy pierwsza taka klasyczna, umacnianie instytucji państwowych, ale druga, bardziej może pasująca też do naszego modelu i mentalności czy kultury politycznej, a także pewnego otoczenia międzynarodowego, którym i funkcjonujemy, to nawet nie tyle wytwarzać koniecznie tylko i wyłącznie w instytucjach państwowych taki foresight czy takie prognozy, ale także sięgać do tego, co jest wytwarzane oddolnie. czyli w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Czyli w instytucjach takich jak think tanki, chociażby fundacje, czy prywatne firmy, które mogą się tym zajmować. W ten sposób wydaje mi się, że mamy dużą szansę skorzystania z tych zasobów intelektualnych, niemałych, które mamy w kraju, no ale powinny zafunkcjonować pewnego rodzaju mechanizmy to wspierające. No na razie one nie funkcjonują za dobrze, bo trzeci sektor, sektor think tanków w Polsce trapią rozmaite bolączki, no ale miejmy nadzieję, że to się uda zmienić, tak? Czyli będziemy w stanie wygenerować częściowo w instytucjach państwowych, a częściowo oddolnie dużo różnych prognoz nakierowanych na rozmaite aspekty rzeczywistości i to tworzonych zarówno przez, i tu odwołam się do metafory Shermana Kenta, twórcy, założyciela CIA i szkoły analitycznej w niej związanej, odwołując się jeszcze do tego, o czym mówiłeś, Karolu, czyli o początkach tej usystematyzowanej refleksji nad przyszłością. Sherman Kent mawiał, że są o swoich analitykach, że są matematycy albo poeci. Prawda? I z tymi dwoma grupami ma do czynienia. Matematycy starają się przedstawiać właśnie, że to będzie w 68,5% mamy prawdopodobieństwo, że Biden będzie miał 58,2% 4 grudnia, prawda, tego roku. Natomiast no, poeci właśnie, że najprawdopodobniej być może hipotetycznie wygra bądź przegra ktoś dane wybory. Więc i to podejście jest potrzebne. Możemy sprawdzać te zespoły właśnie, czy też ewaluować je później, jak czyni to chociażby rozmaite giełdy prognostyczne też istnieją takie zagadnienia. Ale interesuje mnie jeszcze też to, co wybrzmiało tutaj zarówno w twoim pytaniu, Mateuszu, jak i w wypowiedzi Karola, czyli no dobrze, co my z tą wiedzą dalej zrobimy? Co my możemy z tą zrobić? Jak możemy reagować na kryzysy? No i tu potrzeba mieć zasobów po prostu. Zobaczcie, na kryzys, jakim dla naszego państwa jest wojna za naszą wschodnią granicą, zareagowaliśmy dzięki zbiegowi szeregu korzystnych możliwości, ale nadal mamy bardzo małą samą świadomość, dlaczego nasza reakcja na wojnę ukraińską była skuteczna i możliwa. A była możliwa dlatego, że w wyniku rozmaitych procesów historycznych, ale mieliśmy zgromadzone duże zapasy sprzętu wojskowego, które mieliśmy potężne rezerwy. Jako jedyny kraj w Europie mający tak duże rezerwy w zakresie wojsk lądowych, bo nie lotnictwa, ani nie marynarki wojennej, że mogliśmy wysłać kilkaset czołgów na Ukrainę, które zrobiły potężną różnicę, tak? Bo akurat w wymiarze wojny lądowej jakość jest istotna, ale ilość jest istotniejsza i to dowodziły. I mało jest bardzo refleksji, że ta sprawczość polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do pomocy Ukrainie była możliwa dzięki temu, że mieliśmy zasoby. I teraz czy pojawia się refleksja, że należy te zasoby odbudowywać czy budować, że w tym momencie sprawczość w odniesieniu do konfliktu ukraińskiego mają chociażby ci, którzy mają technologie, jakby suwerenne technologie, tak? Myśmy mieli swoje własne czołgi PT-91 twardy albo wyprodukowane u nas licencyjnie czołgi T-72, mogliśmy je przekazywać, mogliśmy je wykorzystywać jako narzędzie polityki zagranicznej. I takim dla państw niebędących supermocarstwami technologia jest, szczególnie technologia wojskowa, jest fundamentalnym narzędziem prowadzenia polityki zagranicznej. To jest normą na przykład na Bliskim Wschodzie, na przykład w Azji, natomiast przez to, że większość naszej polityki zagranicznej toczy się w relacjach wewnątrz Unii Europejskiej, to o tym zapominamy, bo akurat tutaj to nie jest narzędzie. No, natomiast w całej reszcie świata, który jest mniej bezpieczny, zamożny i oparty na miłych rozmowach i też twardym ucieraniu interesów, ale jest środowiskiem bardziej groźnym, no to pozycja państwa zależy w dużym stopniu od tego, co może sprzedać jak nowoczesne technologie. No i tak czynił przez lata Izrael, a ostatnio tak czyni w ciągu ostatniego 15-lecia z takimi narzędziami prowadzenia polityki zagranicznej zaczęła się posługiwać Turcja, w której kiedyś to my, czy też nasi inżynierowie przekazywali wiedzę z zakresu chociażby wojsk lotniczych, a teraz to my kupujemy drony Bayraktar, prawda? I takiej refleksji, że ta sprawczość w stosunkach międzynarodowych wynika z technologii, Ona wynika z tego, co też ty wspomniałeś, Karol, w pełni się zgadzam, z naszej zdolności wpływania na procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, bezwzględnie też, ale chcę zwrócić uwagę właśnie na ten twardy wymiar. Mamy suwerenne technologie, mamy zasoby, możemy je skierować dla realizacji jakiegoś istotnego celu naszej polityki zagranicznej, albo ich nie mamy. Tak? I tu postawię kropkę.
Ale przykładowo, konflikt na Ukrainie. Obserwowałem dyskusje analityków, raczej tu też geopolityków, mogliśmy powiedzieć, którzy patrzyli na mapę satelitarną i zastanawiali się co do konkretnych jednostek wojskowych wzdłuż granicy z Ukrainą. Zostawmy to, ale na gruncie społecznym. Jeżeli prognozowaliśmy, Polska od wielu lat mówiła o jakimś zagrożeniu ze strony rosyjskiej, o jakimś podważeniu status quo. Czy my jako społeczeństwo mieliśmy okazję skorzystać z tych prognoz? Czy ta foresightowa rzeczywistość w jakiś sposób zafunkcjonowała lokalnie? Mówię tutaj o tym, że działaliśmy bardzo sprawnie, ale było w tym bardzo dużo spontaniczności, spontanicznego zorganizowania, tak mógłbym powiedzieć. Polacy stanęli na wysokości zadania, podejmowali decyzje tu i teraz, ale przecież te szkoły, obiekty, czy to nawet nazwijmy obiekty infrastruktura krytyczna, cywilna, w ogóle to jest bardzo ciekawy temat, może kiedyś na przyszłość, jak jesteśmy zabezpieczeni w przypadku obrony cywilnej, bunkry, ilu z nas ma dzisiaj zapas kilku litrów wody w piwnicy, czy mamy zapasy jakiejś żywności. To było wtedy potrzebne. Czy to pandemia COVID-19, jak gdzie było środowisko no, foresightowe, znaczy foresightowe, nazwijmy to, ciężko było prognozować oczywiście te wydarzenia, ale gdzieś pokazało to naszą reakcję, że pojechaliśmy do sklepów, supermarketów, no i wykupywaliśmy wszystko ze spółek, co się dało. Oddaję głos Karolu.
Wiesz co, Mateusz, poruszyłeś strasznie dużo wątków i tak naprawdę nie wiem, o które zaczepić, więc będę trochę, mam wrażenie, pływał i skakał po różnych wątkach, które chciałbym tutaj podrzucić. Zacznę może od tego na końcu, pandemia, bo to nie jest tak, że pandemii myśmy się nie spodziewali. No, naukowcy od dłuższego czasu mówili, że ta pandemia nadejdzie, tak? I mówię o tym dlatego, że pandemię bardzo często przedstawia się jako tego czarnego łabędzia, tak? Takie wydarzenie, które absolutnie nie mogło się wydarzyć. Nie, to nieprawda. Ono się wręcz musiało wydarzyć. Pytasz, gdzie było środowisko foresightowe. Ja się trochę uśmiecham, bo no, tak się składa, że przed pandemią akurat firma, w której pracuję, wypracowała jeden ze scenariuszy pandemicznych, co zresztą stało się później przyczynkiem do no, wielu ciekawych komentarzy na temat tego, czy pandemia jest autentyczna, czy została wykreowana. I można powiedzieć, że w tym sensie trochę nam się oberwało jako jakiemuś elementowi spisku, prawda, który wiedział. I teraz myślę, jak połączyć te wszystkie wątki, które zarówno Łukasz, jak i ty wymieniłeś, bo mam ochotę zacząć od tego, o czym powiedział Łukasz i na co zwraca uwagę i co mnie osobiście bardzo by zależało, żeby to nie zniknęło absolutnie z tej naszej rozmowy, żeby gdzieś ci nasi słuchacze wyłapali to, czego dzisiaj tak naprawdę nam brakuje. Mój kolega kiedyś ujął to słowami, nie chciałbym go cytować, bo nie wiem, czy by sobie tego życzył, że my w Polsce nie mamy problemu z tym, że nie mamy pięknych umysłów. Wręcz przeciwnie. Mamy szereg bardzo mądrych ludzi. Mamy natomiast problem z integracją i wyciskaniem tej wiedzy, układaniem jej w jakieś procesy, które są przydatne. Dlatego teraz trochę odpowiadając no właśnie na tę wątpliwość też jakąś taką Łukasza zaznaczoną do tego właśnie sprawczość, zasoby i tak dalej. Pierwszym elementem w ogóle jest wypracowanie, czy podstawowym elementem każdej refleksji nad przyszłością, to powinna być jakaś strategia, nie? Czyli jakieś wnioski strategiczne. Powiedziałem Każdą, chociaż to nie jest do końca prawda, bo powiedzmy sobie szczerze, że myślenie o przyszłości może być samo w sobie użyteczne, nie wiem, w przypadku, jednostki, która chce zastanawiać się nad swoją przyszłością, ale to w tym momencie zostawmy. I to jest pierwsza sprawa, tak? Czyli, że dobrze by było, żeby produktem jakiegokolwiek myślenia o przyszłości, żeby ono było po prostu użyteczne, a nie bujało gdzieś tam w obłokach. Użyteczność tego myślenia to też jest tak, że polskie państwo zaczyna dostrzegać, bo my bardzo sobie często z tego nie zdajemy. No mamy w Polsce taki proces, w którego zaledwie małą cząstkę miałem okazję być zaangażowany, z czego jestem strasznie dumny. Jest to proces, który zmierza do powstania koncepcji rozwoju kraju 2050. To jest pierwszy taki długofalowy dokument w Polsce rozwojowy, który ma zaprojektować wizję Polski w 2050 roku, też dokonuje analizy tego otoczenia, jak to otoczenie będzie się kształtowało, no właśnie wizji Polski w 2050 roku i ścieżek dojścia do tej wizji, co my w różnych uwarunkowaniach możemy zrobić, żeby zrealizować te nasze cele. Więc zaczyna się to pojawiać w państwie, a dlaczego się nie pojawiało? I to trochę zaczynam już łączyć do tych twoich też wątków, Mateuszu. Kurczę, no myśmy byli zajęci jednak naprawdę różnymi innymi sprawami przez większość naszej historii. Byliśmy zajęci, teraz mówię oczywiście jako państwo, z wyjściem z tego chaosu ogromnego, jakim był rok 89, z określeniem priorytetów i co my w ogóle mamy robić w tej zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. I dzisiaj to brzmi jak, nie wiem, no jakieś śmieszki, heheszki, bo to już jest dawno za nami. I teraz przykładowo na warsztatach bardzo często spotykam ludzi, którzy mówią, panie, niemożliwe, w 10 lat nic coś takiego się nie stało, nie? No i teraz tak, 89 rok, no i proszę, co się stało po 10 latach? Rozważyliśmy wszystkie ścieżki, którymi możemy zmierzać, rozważaliśmy, bo przecież o tym chyba mało kto wie, że w ogóle rozważano coś takiego jak to, że Polska mogłaby być państwem neutralnym w ogóle, nie? I wstąpiliśmy do NATO. Chwilę po tym wstąpiliśmy, ten ogromny znowu ruch społeczno-polityczny, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Byliśmy zajęci transformacją gospodarczą, która no, chyba nikomu nie muszę mówić, jak bardzo była bolesna, bo nie chcę iść w żadne populizmy, słuchajcie. I to są rzeczy znane, o których zapominamy. Po co ja o tym wszystkim mówię? Ano po to, żeby powiedzieć, że myśmy chyba jako państwo, w sensie ja bym się nie biczował, że jako państwo przez dłuższy czas nie mieliśmy jakiejś właśnie usystematyzowanej refleksji o przyszłości, która po prostu dla nas była wtórna wobec potrzeb dnia codziennego. I to, że się rodzą teraz, no właśnie takie jak koncepcja rozwoju kraju, wydarzenia, czy współpraca administracji wokół tych wydarzeń, które wreszcie umożliwiają przekroczenie silosowości, tak, administracji, umożliwiają połączenie tych wszystkich umysłów, integrację tego wszystkiego w ramach no jakiejś sensownej polityki, strategii, chciałbym, żeby to było bardzo łatwe, ale to są olbrzymie procesy, które są strasznie trudne do skoordynowania, to jest olbrzymia zmiana mentalna, która jest bardzo trudna do skoordynowania i wymaga trochę czasu, wierzcie mi, bo codziennie przecież spotykam się z ludźmi, którzy mi mówią, że to jest wszystko bez sensu. No właśnie bardzo często też cytują nawet w Krakowie, Łukaszu, u ciebie byłem jakiś czas temu i usiadł ze mną człowiek i mówi, wiesz co, to twoje wróżbiarstwo to jest, wiesz, ja czytałem Taleba, no i właśnie jest powoływanie się na Taleba, tak, na co ja zawsze mówię, wiesz co, ale Taleb napisał nie tylko o Czarnego Łabędzie, ale też Antykruchość, książkę,
to
która
jest
mówi
lepsze.
O... I która mówi o odporności, nie? A my właśnie mamy taki skromny cel, nie tam zwojować świat, powiedzieć, co będzie, przewidzieć. Przecież w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby Wasilewski jakiś, bo kimże on jest, nie? Za ileś lat mnie nie będzie i co? Nikt nawet nie będzie pamiętał, żeby wyjął sobie swoją prognozę za 10 lat i powiedział, Boże, jaki byłem mądry. Nie, chodzi o to, żeby wprowadzić gdzieś tam rozwiązania, które umożliwią zwiększenie odporności czegoś, nie? No i te procesy, zamykając ten wątek, dopiero się zaczynają. No i oczywiście, Mateuszu, masz absolutnie rację, że moment jest trochę kijowy. że można było już zacząć jakiś czas temu. Że są szeregi kwestii, które powodowały, że tego typu poglądy były lekceważone. Absolutnie w ogóle bym tego nie popierał, że to było lekceważone. Tak? Raczej tłumaczę, skąd to się mogło brać. Bo zgodzę się przede wszystkim z Łukaszem, to jest kolejna rzecz, która fajnie by było, żeby wybrzmiała. Bardzo ważne jest to takie myślenie wielopoziomowe. Nie tylko skupianie się na tym, o czym opowiadałem właśnie, na tych w cudzysłowie miękkich, chociaż one pewnie są dużo większe niż nam się wydaje, negocjacjach w Unii Europejskiej, ale też skanowanie horyzontów w poszukiwaniu rozwiązań, które moglibyśmy zaczerpnąć. Tak? No, fenomenalnym przykładem jest ta Turcja. Nie wiem, czy jeden do jednego chcielibyśmy przenieść, ale gdzieś ostatnio w internecie widziałem takie określenie Turcji, że to jest ten czmiel, który nie wie, że nie może latać, a lata, nie? Jeśli chodzi o to próby dostosowania się do świata. Nie? Więc bardzo bym się cieszył, gdyby to skanowanie horyzontu byłoby wykonywane w ten sposób i rzeczywiście czerpalibyśmy wzory i zastanawialibyśmy się, jak my możemy korzystać na tej transformacji świata, która ma miejsce. No i cóż mogę powiedzieć na koniec tej wypowiedzi, niekonkluzywnie mogę powiedzieć, mam nadzieję, że będziemy mieli czas na to, żeby zdążyć. Scenariusz ataku rosyjskiego na Polskę wydaje mi się ciągle scenariuszem i myślę, że musimy zdawać sobie z tego sprawę, mało prawdopodobnym. Natomiast nie jest już scenariuszem fantastycznym i to jest olbrzymia zmiana oczywiście w przypadku tak dużego wydarzenia. Ale też fajnie by było, gdybyśmy nie zafiksowali się na tym, to znaczy zdawali sobie sprawę z tego, że państwo jest na tyle potężnym organizmem, że część zasobów musi iść na zabezpieczenie, przygotowanie się przed tym olbrzymim zagrożeniem, które tak jak powiedziałem, nawet jeśli mało prawdopodobne, to, że już nie jest fantastyczne, jest czymś, na co się musimy przygotować, ale jest też organizmem, którym ma zasoby do zadbania o tę ścieżkę przyszłości, w której tej wojny nie ma. I zastanowienia się, jak może wyglądać ten świat bez tej wojny, jak my możemy wykorzystać jeszcze raz szansę, zabezpieczyć się przed ryzykami. Kończę, bo mi tutaj zaraz zaczniesz machać głową już tak, że ci głowa odkwadzi. Przepraszam, że tyle gadam. No.
Nie, będziemy lądować, to prawda, bo też już mam oczywiście, też prognozowaliśmy czas oczywiście naszego spotkania, ale często jak to spotkania mi były, jak się prognozuje czas, to one trwają dłużej. Zanim poproszę jeszcze o podsumowanie Łukasza, przypominam sobie, że kiedyś na Twitterze zadałem pytanie o te najważniejsze wydarzenia w historii Polski po 2000 roku i zastanawiałem się, co oczywiście użytkownicy podpiszą.
Euro.
I mi oczywiście najważniejszym wydarzeniem było wstąpienie do Unii Europejskiej. To było chyba, pojawiało się najczęściej. Bardzo często ta wojna rosyjska, oczywiście ukraińska natarcie. No, żeby trochę zejść z tonu, pojawił się niewykorzystany karny przez Błaszczykowskiego w wiadomym meczu, albo też gol Sebastiana Mili na 2-0 z Niemcami. Więc to były takie ciekawe akcenty. Ja uważam, że jeszcze do tych, i to też pojawiało się, katastrofa smoleńska. Nie mieliśmy czasu na to, żeby trochę tutaj też no, nasze środowisko, polskie środowisko było bardzo spolaryzowane. I ostatnie pytanie też z prośbą o podsumowanie, Łukaszu. To, co wybrzmiało dla mnie z wypowiedzi Karola, to, że narody przede wszystkim potrzebują przestrzeni do tego, żeby przygotowywać się na przyszłość. My tej przestrzeni nie mieliśmy, nazwijmy to takiego historycznego spokoju, bo jak nie duże zmiany, zmiana systemu, tak również i nazwijmy to trochę wojna polsko-polska, no właśnie spokój i cierpliwość, żeby móc patrzeć w przyszłość.
Tak, no z pewnej perspektywy myślenia o przyszłości jest luksusem, to znaczy to jest ten moment, kiedy my możemy nawet w wymiarze indywidualnym, prawda, jeżeli sobie zrobimy metaforę, której nie zawsze lubię, ale metaforę państwa jako człowieka, jeżeli to jest biedak, który nie wie, czy przeżyje do jutra i koncentruje się na znalezieniu pożywienia i ogrzaniu się, czyli na tych podstawowych potrzebach, no to trudno spodziewać się, że będzie myślał nad własnym rozwojem i w perspektywie dłuższej. Natomiast jeżeli człowiek ma te swoje podstawowe potrzeby zaspokojone, to może pozwolić sobie sobie część swoich kalorii przeznaczyć na myślenie, prawda, na pracę umysłu, co dalej, co pojutrze, co za rok, co za lat kilka. No i podobnie państwo, prawda, jeżeli jest biedne, rzucone w wir dziejów, jak w jeszcze kilkadziesiąt lat temu Polska, no to nie mieliśmy tego luksusu, teraz go mamy. No pytanie, czy to dobrze wykorzystamy. Ryzyka są jasne, związane przede wszystkim w wymiarze politycznym z Rosją. Niekoniecznie musimy koncentrować się tu na wymiarze militarnym, choć o nim nie możemy zapominać. I te kompetencje są i zdolności konieczne do budowania, także pamiętając to, że to jest siła armii, ale także tego kompleksu militarno-przemysłowego, o którym czasem, mając na uwadze to pilne zagrożenie, zapominamy. Natomiast to, co jest bardziej ryzykowne, to jest oczywiście to, że Rosja ma bardzo duże zasoby do prowadzenia rozmaitych form agresji, takiej, no, która się nazywa modnie, choć nieprecyzyjnie, hybrydowej. I też nieprecyzyjnie mówi się tu o wojnie informacyjnej, wojnie kognitywnej, rozmaitych rodzajach polaryzacji. Prowadzi ją, to wynika ze specyfiki Rosji, tak, może to jest odrębna kwestia. To jest kraj, który ma potężne zasoby, ale niekoniecznie musi dbać o to, żeby udoskonalić sposoby generowania tych zasobów. W odróżnieniu od Chin, które muszą się postarać, żeby wypuścić nowy model smartfona czy nowy model samochodu elektrycznego, no ropa rosyjska zawsze jest taka sama, więc zasoby płyną, nie są udoskonalane, natomiast udoskonalane są sposoby właśnie wpływu na scenę międzynarodową, na niestety wpływu destruktywnego, a na pewno szkodliwego dla naszych interesów. I tu wszelkie działania właśnie w zakresie polaryzacji właśnie tej wojny kognitywnej i tych zagadnień, no, wymagają dużej uwagi i samoświadomości polskiego społeczeństwa, bo znowu pewne kwestie można zrobić odgórnie i trzeba zrobić odgórnie, inne wymagają aktywności, takich właśnie obywatelskiej, którą mam nadzieję do której się trochę tu przyczyniamy takimi rozmowami. Wreszcie w odniesieniu do tego, o czym mówiłeś, Karolu, o antykruchości, prawda? To znaczy antykruchość jest nawet lepszą książką Taleba niż ten Czarny Łabędź, to jest niezłe. Antykruchość jest lepsza i pytanie, czy można, które ja sobie od jakiegoś czasu stawiam i dyskutuję też o tym ze studentami, czy można zbudować państwo antykruche, czyli państwo, które jest w pewnym sensie i do pewnego stopnia nie tyle odporne, bo to jest też istotne, ale jest wzmacniane przez konflikty, tak? Czy wzmacniane przez kryzysy. Tak, oczywiście ta antykruchość to nie jest tak, że to można, to jest powyżej pewnego poziomu będzie, ale do pewnego stopnia Polska wykazała w ostatnich latach cechy systemu antykruchego, co bardzo cieszy, natomiast nad tym należy pracować, budując z jednej strony odporność, z drugiej strony współdziałając na linii państwo, trzeci sektor, rozmaite organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie i współpracując też z podmiotami, z firmami. Co, i tu odwołam się do naszej poprzedniej rozmowy, jest też bardzo problematyczne, bo historia naszej transformacji była taka, że wolny rynek załatwi sprawę, prawda? I rządzi nadal pokolenie, które trochę tak myśli. To nie jest prawda, szczególnie w zakresie chociażby wspierania polskich firm za granicą, czy właśnie pewnych strategicznych inwestycji, gdzie mogą one być czynione przez prywatne firmy, także z kapitałem polskim, ale jednak nie będą czynione, jeżeli nie będzie tutaj pewnego wsparcia czy pewnych gwarancji ze strony państwa. I miejmy nadzieję, że to świadomość tych ograniczeń, tego, że w pewnych momentach państwo musi wkroczyć i ma narzędzia, tak, porządne państwo wkracza, to czynią nasi sąsiedzi w Unii Europejskiej, to czynią nasi sąsiedzi dobrze rozwijając się poza Unią Europejską i tutaj zostanie przy case Turcji, która się narzuca i to jest też rzecz, o której warto mówić i to rozwijać. Ale tutaj może kropka, tak. Powinniśmy chyba kiedyś skończyć tą rozmowę.
Tak, drodzy Państwo, tak, rzeczywiście tu, Łukaszu, wspomniałeś o atakach sabotażowych, mała autoreklama, Anna Dyner o Rosji, która szykuje ataki sabotażowe w Europie, europejskie służby wywiadowcze, niezależni analitycy. Analitycy mówią o tym, że rzeczywiście ta hybrydowa wojna przeciwko Zachodowi w jakiś sposób się nasili. Niezależnie od tego, myślę, że i twoja firma, Karolu, nawet sobie tutaj nie jest w stanie przeanalizować, prognozować. Najważniejsze pytanie, bo to jest wyścig żółwi, kto będzie mistrzem Polski, i tym akcentem zakończymy. Bardzo dziękuję, Karol Wasilewski, dzisiejszy gość nasz. Kłaniam się nisko.
Dziękuję również, chociaż muszę dodać coś od siebie i na koniec muszę przyznać, że już postawiłem oczy w słup, bo myślałem, że jak powiedziałeś, że autoreklama, to żeby mnie już dokonywał jakichś ataków autosabotażowych, tak? I po prostu sobie matko z córką, czemu na antenie tego typu rzeczy. Ale to jest rzeczywiście dobry koniec rozmowy, bo zastanówmy się, co będzie, jeśli nie będziemy żyć w wojnie, a będziemy żyć w takiej wojnie, w takiej rzeczywistości, nie? Przecież to jest zupełnie inny scenariusz. Scenariusz, z którym nie chciałbym was zostawić, bo chciałbym zostać was ze scenariuszem, będzie jeszcze przepięknie i widzimy się w 2050 roku, ale no, warto rozmawiać, warto się zastanawiać. Kończę.
Tak, przeszłość jest luksusem. Profesor Łukasz Federek, bardzo dziękuję.
Dzięki.